Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.
I jak tam, drodzy Państwo, czy przeżyli Państwo i zimną Zośkę, i zimnych ogrodników, i generalnie ten zimny maj? Czy już choć odrobinę złoci, czy też żółci się u Państwa słońce na niebie? Bo te słoneczka gdzieś tam jeszcze, na trawnikach i na łąkach, też oczywiście widzimy.
Też jest to piękna roślina, przyzwyczailiśmy się do niej właśnie, bo jest jej bardzo dużo. Wszędzie ją możemy spotkać, przy drogach, na polach. Natomiast też przyglądając się pojedynczym kwiatkom, widzimy, że są to piękne płatki koloru żółtego, a też musimy pamiętać, że jest to świetna roślina zielarska, wykorzystywana jako zioło, ale również z tej rośliny możemy robić sałatki, ale również możemy robić bardzo, bardzo dobre nalewki. Natomiast jest to roślina właśnie, która szczególnie obficie występuje na wiosnę, występuje wszędzie i jest to roślina miododajna, także jest to doskonała roślina dla wszystkich zapylaczy, kiedy chociażby w tym okresie nie ma zbyt dużo jeszcze jakichś, no co prawda zaczyna już na polach kwitnąć rzepak, ale w lesie myślę, że dla pszczół będzie doskonałą taką rośliną do zbierania pożytku.
I to jest ta roślina, do której powracamy tematycznie w naszym leśnym wędrowaniu. Tym razem obserwujemy ją chociażby gdzieś tam w otuliskach lasów radzyńskich. Nadleśniczy z Nadleśnictwa Radzyń Podlaski, pan Leszek Gajuś troszeczkę o tej roślinie opowiada, a my będziemy opowiadać o wszystkich innych roślinach. Bo przecież tak naprawdę majowy las, ale także ta majowa łąka czy śródleśna polana, a nawet zrąb gdzieś w lesie to wymarzone miejsca dla miłośników ziół i dzikiej kuchni, bo znajdziemy tam mnóstwo delikatnych w smaku aromatycznych kwiatów i soczystych liści. I właśnie troszeczkę o takiej kuchni także na śniadanie dzisiaj sobie porozmawiamy. Piotr Wierzchoń ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Kłaniamy się także pani Mariannie. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Właśnie dzisiaj jest na termometrze już 13 stopni Celsjusza. Słoneczko się wydobywa zza chmur. Deszczyk pięknie nam popadał, ożywił przyrodę. I właśnie ja tutaj chcę kilka zdań powiedzieć na temat moich wędrówek, moich spacerów. I podczas tych wędrówek po okolicy dostrzegam, iż aktualnie cała przyroda jest jednym wielkim bukietem. Kwitną drzewa, krzewy, rośliny zielne. Młode paproci mają wiele, wiele wdzięku, uroku. Przyleciały z zimowisk jest kolejne ptaki. 11 maja usłyszałam melodyjny, fleczowy głos wilgi, którą nadal jeszcze słyszę tu w pobliskim lesie. Odzywa się czasami też takim skrzykiem, nieco podobnym do głosu sujki, ale ten głos jest taki wyższy, szybszy, takie gi-gi-gi. 24 kwietnia usłyszałam głos dudka i słyszę go nadal, zwłaszcza wczesnym rankiem. Czasami go nawet widzę w ogrodzie działkowym mojej sąsiadki, gdzie rośnie dużo czereśni, gdzie rosną porzeczki, gdzie niedaleko rosną morwy białe, drzewa morw białych. Właśnie te dudki, one lubią owoce tych krzewów i drzew. Natomiast 10 maja swoim donośnym głosem oznajmiła swój przylot kukułka. Spokojnym, stonowanym śpiewem zaznacza swoją obecność drost śpiewak. Wieczorami, a również w wczesnym właśnie o zmierzchu, też znad rzeki, znad krzewów rosnących nad rzeką, słyszę już głos słowika. Zjawiskowy, melodyjny, nieco zbliżony nawet do głosu śpiewaka. I właśnie w wilgotnym powietrzu, rankiem i wieczorem, te ptasie głosy niosą się tak bardzo, bardzo daleko. Ale w trakcie spacerów znajduję różnobarwne skorupki ptasich jajeczek. I prawie każdy gatunek posiada inną barwę. I zabarwienie tych jaj u różnych gatunków nie jest przypadkowe, bo jak to się w przyrodzie dzieje, to jest ma wielkie znaczenie. I to mnie zainteresowały właśnie te różnobarwne skorupki tych jaj ptasich. I tak wszystkie ptaki, które składają jajka w głębokich i ciemnych dziuplach, na przykład dzięcioły, czy okrówki, czy brzegówki, lub w gniazdach zakrytych, mogą sobie pozwolić na jajka zupełnie białe lub skąpo nakrapiane. I takie jajeczka skąpo nakrapiane mają na przykład mazurki, mają wróble, gdyż te ptaki nie mogą się obawiać, że jakiś tam wróg je zauważy, bo one są po prostu zakryte. Na przykład dzika kaczka czy dzika gęś również składają jajka prawie białe, ale mimo to wiją gniazda otwarte. Ale wobec tego muszą sobie radzić, jaka ta przyroda jest mądra. Muszą sobie radzić, bo wtedy, kiedy schodzą z gniazda w poszukiwaniu pokarmu, nakrywają te jajeczka trawą czy listkami w obawie przed wrogiem. Na przykład wrona, która lubi jajka kraść i wypijać. Natomiast ptaki wijące gniazda w szczerym polu, na przykład skowronki, czajki, żurawie, mają jajka bardzo ciemne. Barwy takie oliwkowo-zielone z gęstymi brązowymi, czarnymi plamami. Taka barwa łzące przypomina suchą trawę, ziemię, kamyczki leżące wokoło, a jajka są przez to zupełnie niewidoczne, czyli taki po prostu kamuflaż. I łatwiej można gniazdo skowronka nadeptać, niż je zauważyć. Natomiast jeszcze to ciemne zabarwienie tych jajeczek, które leżą w gniazdkach otwartych, mają również jeszcze inne znaczenie. Gdy rodzice zmuszeni są opuścić gniazdo, na ciemnym tle jajeczek promienie słoneczne zamieniają się w ciepło, które sprzyja rozwojowi zarodka. I dlatego te ptaki wysiadujące ciemno ubarwione jajka mogą w dzień na dłuższy czas sobie zejść z gniazda bez obawy, że zarodki się przeziębią. Już od 10 dni słyszę żebrzące głosy szpaczych piskląt dobiegających z budki lęgowej zawieszonej na lipie rosnących na moim podwórku. I tak właśnie obserwuję te szpaki, rodzice bez przerwy latają tu i tam z powrotem, żeby przynosić tym swoim dzieciom jak najwięcej pokarmu, bo one żebrzą, one chcą jeść. I właśnie nawet to karmienie ptaków jest takie właśnie bardzo, bardzo ciekawe. Nikt nie uczy właśnie ptactwa, jak to robić, jak łowić gniazdo. To instynktownie to się wszystko dzieje.
A my, pani Marianno, możemy to wszystko po prostu podziwiać i później snuć te historie i opowieści, tak jak pani to czyni w naszej audycji. Bardzo dziękujemy za te obserwacje z tego tygodnia.
Dziękuję bardzo za cierpliwość, za wysłuchanie. I do usłyszenia.
Do usłyszenia. Te podziękowania także na pani ręce kierują radiosłuchacze, bo mamy takie grono radiosłuchaczy, którzy z radością słuchują tych pani botanicznych obserwacji, nie tylko tak jak państwo słyszeli z lasu, ale także z łąki, z pola, czy też z ogrodu. A ja podpytuję państwa o taki pewien kwiat, który dużo zamieszania także i w naszej audycji, ale nie tylko, bo to gorący był temat internetowy również swego czasu, bo powoli już ten temat wygasa ze względu także na to, co dzieje się z tym kwiatem, bo po prostu zaczyna przekwitać. Chociażby używa się go do sporządzenia pysznego syropu, a zastosowanie tego syropu może być bardzo różne. Można go rozsmarować na kromce chleba z masłem, jak miód, albo używać do słodzenia napojów, również jak miód, szczególnie zimą, kiedy jest po prostu tak mało witamin wokół nas. Często także wchodzi w skład wypieków, na przykład piernika, ponieważ wzmacnia jego smak. I syrop z kwiatów właśnie tej roślinki, o którą państwa podpytujemy, i tutaj będziemy się zastanawiać nad tą prawidłową nazwą, jak ona brzmi, czy tak jak popularnie nazywamy, czy jednak tak jak botanicznie i czy to jest ten sam kwiat, wspomaga chociażby leczenie przewlekłych nieżytów jamy ustnej, gardła, oskrzeli, ale także wszystko to, co z żółcią są, jest związane w naszym organizmie jak najbardziej też, bo to przecież żółty, jak już mówiłam, taki ozłocony kwiat. A jeśli nam będzie zbyt słodko, to Państwo pamiętają, że dobrze by było orzeźwić się, jeśli ktoś jeszcze sobie zachomikował. Są tacy, którzy podobno nawet mrożą sok z brzozy i później rozmrażają i jeszcze piją, ale proszę pamiętać o jednej podstawowej zasadzie, bo także między innymi słuchacze o to podpytywali, jak to się dzieje, że właśnie gdzieś nawet ktoś ze słuchaczy przesłał takie zdjęcie, że takie okrągłe dziurki w brzozie pozostawały. Proszę pamiętać, tutaj pan leśniczy przestrzega, że to akurat nie jest godne zachowanie, bo...
Żadnej szkody nie zrobi dla brzozy, jeżeli tam dziurkę wywierci i sobie tylko soku ściągnie. Tylko należy pamiętać, że później po zakończeniu poboru, żeby tę dziurkę zastepić tam trocinami czy czymś, żeby nie było infekcji jakiejś.
Tak jest. Taka jest główna zasada, drodzy Państwo, więc należy zwracać na nią uwagę, czyli bierzemy sobie odrobinę trocin po to, żeby zasklepić tę dziurkę, żeby tam nic złego już później z tym drzewem się nie działo i poprawiamy wszystkich tych, którzy chcieliby chociażby z takimi urządzeniami do ściągania owej oskoły gdzieś do lasu iść. Nie, nie. Jeśli na własnym polu, działce czy gdziekolwiek w ogrodzie mają Państwo taką brzuskę, to można skorzystać, ale z tej w lasach państwowych absolutnie nie. No to jakaż to roślina tak nam się żółci i złoci? Dzień dobry panu, halo, halo.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie. No to proszę powiedzieć, jaka to roślinka?
Zapewne chodzi o mniszka lekarskiego zwanego potocznie mleczem.
No właśnie, i czy to tak jest rzeczywiście, czy tak... To jest naukowo również. Czy tutaj my popełniamy ten błąd? Czy to są dwie różne rośliny? Jak to wygląda, jak pan myśli?
Nie, to jest jedna i ta sama roślina, zwana też przez dzieciaków dmuchawcem, kiedy te kwiaty zamieniają się żółte w takie te latające spadochroniki.
No tak, czyli pana tutaj do tego teamu będziemy, do tej drużyny jakoś tak przypisywać, bo też takie drużyny nam się potworzyły bodajże kilka tygodni temu, kiedy po raz pierwszy mówiliśmy właśnie o syropie z mniszka lekarskiego, czyli tak zwanym miotku pysznym. Jednak są też tacy, którzy uważają zupełnie inaczej, tak, że są to dwie różne rośliny, więc też będziemy z nimi dyskutować. A czy panu udało się w tym roku przygotować taki syrop z mniszka lekarskiego?
Tak, zdecydowanie robię taki syrop co roku. Nie tylko zresztą syrop, bo robię syrop dla dzieci, jak również i dla dorosłych.
Rozumiem. Czyli to ten taki na mocniejszym trunku po prostu.
Dokładnie tak.
Czyli nie tylko ta odparowana woda, żeby powstał ten syrop z mniszka, ale także i to coś dla zdrowia wzmocnione procentami jak najbardziej. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Drodzy państwo, ja jeszcze będę zbierała te drużyny, które będą nam się tutaj opowiadały za jedną bądź drugą wersją, czy to są dwa różne kwiaty na tym trawniku i na tej łące, czy jednak jeden, 801 50 10 22, a także 81 743 7383 i jak zawsze lasmałpka.radiolublin.pl.
Leśne wędrowanie z Radiem Lublin.
Przyrodnicza nazwa biologiczna to jest mniszek lekarski. Natomiast pospolicie mówimy na to roślinę mlecz.
I czy rzeczywiście tak jest? Czy to jest słuszna jedyna prawda? Czy to troszeczkę tak podchwytliwie tutaj Państwa zaganiamy niekoniecznie w kozi róg, ale taki róg na łące? Bo rzeczywiście, tak jak pisze pani Anna, pełno tej rośliny na trawnikach, na łąkach, a ja zaczynam obserwować, czy są to jakieś różnice pomiędzy mniszkiem a mleczem, o których chociażby kilka tygodni temu była mowa w programie. Dmuchawce czy pąki, liście głęboko nacięte czy też nie, choć dla mnie tak naprawdę to jedno i to samo. A teraz, kontynuuje pani Anna, upajam się widokiem rzepakowych pól, rzeczywiście Lubelszczyzna rzepakiem stoi, oraz bzami. Na spacerze podchodzę do każdego krzaku i zanurzam w nim twarz. Wiosna pachnie cudownie. Pan Piotr, podpierając się głosem żony, mówi, że to są tak naprawdę dwie różne rośliny. Jest to skomplikowane, ale jeden jest rozetowy, mniszek, a mlecz rozłogowy albo odwrotnie. A jakie jest pani zdanie, pani Krystyno? Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor i wszystkim słuchaczom. Ja właśnie w tamtym roku z mężem zbieraliśmy ten mniszek lekarski, ale to było naprawdę bardzo skomplikowane. Więc jak pojechaliśmy gdzieś na łąki to zbierać, no więc wszystko nam się wydawało, że jest jedno i to samo, ale niestety musieliśmy sobie zrobić zdjęcie, patrzeć się na to zdjęcie i po prostu mlecz, tak jak tu pani wcześniej powiedziała, ma jedną łodygę, od której odchodzą boczne pędy. A mniszek ma taką rozetę z dołu, która wychodzi z ziemi i trzeba było to właśnie porównywać. Mniszek ma jeszcze, mniszek po przekwitnięciu zmienia się w dmuchawiec, a mlecz w zamknięty pąk. Mniszek tworzy taki długi korzeń palowy i ma jeszcze głęboko powycinane liście, a mlecz nie ma ich powycinanych. Także naprawdę to jest skomplikowane. Trzeba się na tym znać i po prostu mieć pamięć wzrokową, żeby to odróżnić, bo jak się tak pójdzie na pierwszy rzut oka, to jest wszystko jednakowe. I to się nazywało mleczem, ale niestety nie. Z mleczu nie można robić tego syropu, soku, a z mniszka można, bo mój mąż to w tamtym roku właśnie robił. Bawiliśmy się właśnie w medyków. I nam podpowiedziała właśnie taka też znajoma, no ale u niej to faktycznie na polu rośnie ten mniszek, nie mlecz, ale to miała obsiane tym mniszkiem, bo to naprawdę można pomylić, a z mleczu no niestety nie powinno się tego syropu robić i smarować tak na chleb. Także takie jest moje zdanie i chyba naukowiec to potwierdzi.
I tak ja chyba właśnie będzie. Wszystko. Tak jest, tak, pani Krystyno.
Tak, a panie redaktor, ja wróciłam z Rabki, tak jak tam pani maile pisałam, wysyłałam. Tam jest wszystko opóźnione. Ptaki przepięknie śpiewają, no to jest normalnie, bo tam w parku w ogóle byłam w tym budynku, w sanatorium. Ale mówię, róże, u mnie róże pościnane przyjechałam, a one już są duże, a tam dopiero takie malutkie wychodzą. Bociany oczywiście widziałam, jak tam kroczyły po rzece w Rabce. Mówię, w lesie było ciepło, ale mimo wszystko w tych parkach i w lasach te kwiaty, to wszystko to dopiero magnolie u nas już niektóre poprzykwitały przecież, a tam dopiero kwitną ładnie. Także jednak u nas jest cieplej, no ale ptaki tak samo ładnie śpiewają, tam prześlicznie, ale mniszka tam, panie redaktor, ani mlecza jeszcze nie widziałam.
Mimo, no że, tak, chociaż to zaczęły niektóre.
Tak, ale nie obserwowałam, czy to mniszek, czy mlecz, bo się zajęłam innymi obserwacjami, ale tego było mało. Czyli u nas jest mimo wszystko cieplej, jak w tych górach tam.
Oj tak, ja tylko czekam na jedną podstawową informację. Czy śniegu pani dotknęła tej wiosny w Rabce?
Śniegu, pani redaktor, nie, ale w Zakopanem, w górach, w Rabce, ze szczytu właśnie tam, co byłam. Wysoko był w Zakopanem śnieg, tam na górze leżał. Także było widać taką odległość i jak pojechałyśmy tam właśnie do tego Zakopanego, to był wysoko. Tylko ja oczywiście nie wszędzie tam chodziłam, ale śnieg leżał wysoko, był. Także on tam jeszcze właśnie, bo zapowiadały tam kiedyś opady śniegu. No i oczywiście ja pojechałam przygotowana, że będzie chłodniej. I wtedy jakaś grupa wycieczkowa pojechała tam. Ja oczywiście nie pojechałam z innych powodów, innym razem. To ubrały się w rękawiczki, przyjechały, mówiły, że było w Zakopanem zimno. A w górach był tam wysoko, wysoko śnieg jeszcze. Także mówię, tam są takie partie, że jest wyżej chyba chłodniej, na dole cieplej, ale mówię, w tych parkach, w lasach, co byliśmy, no to opóźnione wszystko jest. Ale
niesamowite obserwacje pani poczyniła, jak to dobrze pojechać do sanatorium i mieć czas na te obserwacje.
Tak. Obserwować, leczyć się. No w ogóle, pani redaktor, tak powiem już od siebie, to jestem cały czas, mam alergię. Tam nie miałam przez 3 tygodnie alergii. Także po prostu powietrze mi tam sprzyjało, ale jeszcze co zaobserwowałam. Tych wiewiórek tam mam pełno zdjęć, jeszcze postaram się na mailach, mi ktoś pomoże przesłać. Ale widziałam na własne oczy, tak jak tam pani napisałam, walkę dzięciołów dwóch. To były małe dzięcioły, biało-czarne trochę miały, czerwonego, że oczywiście w tej chwili zapomniałam nazwy. I myślałyśmy, że to jest samiec i samiczka. Ale się okazało, że to była dwóch samców, bo stanęły na ziemi tam, bo po prostu te ptaki się nie bały tam ludzi. No już to ja byłam wtedy, kiedy było mało tych spacerowiczów tam. bo to było w parku się działo, w tych drzewach przy lesie. Stanęły jak dwa koguty, panie redaktor. Dziobami się biły, skrzydłami machały, skrzyczały. Ja robiłam zdjęcia, ale nie wiem, czy mi to wyszło z tym aparatem. No po prostu coś wspaniałego, to obserwacje. Także tak jak pani Maria tam blisko lasu mieszka, ja niestety tutaj dalej, żeby dojechać, ale tam byłam w lesie, w tych parkach, na bieżąco, 3 razy dziennie. I po prostu tą przyrodę opowiadałam, raczej oglądałam, opowiadałam ludziom, wysyłałam im zdjęcia. Wiewiórek tam, pani redaktor, to też jak u nas tutaj na cmentarzu na Lipowe, bo ja wczoraj byłam tam u państwa, dziękuję za prezent, odebrałam. Też dużo tych wiewiórek jest, tylko że tam zaobserwowałam, są ciemne wiewiórki, taki ciemny brąz, aż czarne. Może jedną taką rudą, jaśniejszą, ale tam po prostu są ciemne te wiewiórki. I jeszcze co zauważyłam, bo tam też jedna się wystraszyła jakiegoś pieska i wiewiórki uciekają tak jak zając z tyłu. I to wszystko wygląda tym ogonem. A w ogóle te wiewiórki się też tak nie boją tam, orzeszki sobie jadły.
Tak, jak słyszę pani Krystyno, mnóstwo tych obserwacji. Proszę coś troszkę zostawić na następny tydzień. Dobrze, to będziemy jeszcze się nimi nasycać.
Redaktor, bo ja żyję tak jak pani, ta pani Maria, bo ona ma codziennie dostęp do lasu, blisko. A ja w tamtym tylko czasie miałam przez 3 tygodnie taki dostęp.
I ja naprawdę to rozumiem, że teraz ten zachwyt chcę również pani przekazać innym radiosłuchaczom i my też na takie zachwyty czekamy. Pozdrawiam panią serdecznie. Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam słuchaczy i panią.
No bo wiadomo, że pani Krystyna do usłyszenia do tej Rabki Zdroju to nie będzie tak jeździła zbyt często, więc niech jeszcze nam zachowa troszeczkę worek z tymi różnymi historiami, a my powracamy do naszego mleczu i do mniszka lekarskiego, ponieważ w minionym tygodniu naprawdę miałam chyba kilkanaście osób pod ręką i pod mikrofonem tak zwanym, które mogłam przepytać z wiedzy na ten temat, to zapytałam o to również profesora Grzegorza Grzywaczewskiego.
Stanowczo mniszek lekarski, bo mlecz można o tak łatwo wytłumaczyć. Jak popatrzymy sobie na roślinę, jeśli roślina ma powiedzmy tak plus minus poniżej 10 cm, a ma taki słoneczny, żółty kwiat, to jest to mniszek. Roślina, która ma powyżej 10 cm, oczywiście czasami mniszki się tam zdarzają, że mogą mieć tam nawet i 20. To są mlecze, ale mamy jeszcze pępawy i parę jeszcze innych gatunków, które nie tak łatwo rozpoznać. A więc to, co jest poniżej 10 cm, to jest mniszek lekarski, który właśnie kończy kwitnienie, zaczyna się owocowanie, czyli te dmuchawce, latawce wiatr. To jest taki moment owocowania i te, co ciekawe, no to jest ciekawy gatunek, mówi się o tym, że ptaki latają, ale rośliny też latają. No bo właśnie to nasionko wyposażone w aparat lotny potrafi nawet setki kilometrów przelecieć, gdzie gdzieś tam potem znajdzie miejsce, gdzie potem wykiełkuje. Więc żółte, niskie rośliny, które już skończyły kwitnienie, to są mniszki lekarskie. Ich jest bardzo dużo, to nie jest tak, że dwa różne. Mniszek to jest jeden gatunek, pępawy to są jeszcze inne gatunki, mamy jeszcze kozibrody i tak dalej, i tak dalej.
Czyli
to jest...
one wszystkie wyglądają tak samo, czyli żółte?
Żółte jak takie słoneczne kwiaty, tak. Jest ich naprawdę sporo. Ale to tak jakbym zapytał, a czy w Radio Lublin to tylko jest jedynym najlepszym dziennikarzem jest Magdalena Lipiec-Jaremek? No nie, jest cała gama nazwisk, to tworzy całe rady. I z roślinami jest tak samo, że mamy wiele podobnych, bo te strategie, bo dlaczego one tak wyglądają podobnie? Podobnie, no bo ta strategia przyciągania owada, który będzie zapylał, jest podobna, czyli tworzę duży żółty kwiat, żeby go łatwiej owad mógł dostrzec i zachęcam go nektarem, który produkuje. No i ta strategia występuje u wielu gatunków.
Czyli miodek ten taki właśnie ucierany, tak, wygniatany, czy jak to nazwać, czyli ten syrop taki, to robimy z mniszka lekarskiego.
Z mniszka lekarskiego,
a nie z mleczu.
A nie z mleczu. Nie.
Pomimo, że mają tak bardzo podobne też te listki i tak dalej.
No mają różne listki i tu zachęcam, tylko oczywiście aplikacja w pewnym prawdopodobieństwem oznacza, ale ja jej używam tak, żeby sprawdzić, bo czasami nie wiem, co to za roślina, potem sobie w kluczu doszukuję. To jest aplikacja, się nazywa Plant.net i ona po fotografii, po liściu, po korze, po owocach jest w stanie nam oznaczyć dany gatunek rośliny.
A rzeczywiście mamy czego szukać na takiej majowej łące, czy też leśnej polanie właśnie w maju, bo możemy tam znaleźć mnóstwo delikatnych w smaku aromatycznych kwiatów i soczystych liści. I jedne i drugie zawierają dużo substancji odżywczych i witamin, właśnie takich korzystnych dla nas na wiosnę. Co z nich najlepiej zrobić, by nie straciły zdrowotnych właściwości? Oczywiście sałatki, ale nie tylko. Można również z pewnej rośliny przygotować zupę. I jedna z naszych radiosłuchaczek z Podlasia przypomniała mi, że tak naprawdę przecież wczesną wiosną również warto o tej roślinie sobie porozmawiać, bo taka majowa ta roślina jest ceniona za delikatność, a także za wielką zawartość witamin i różnych ważnych dla zdrowia mikroelementów. W liściach tak naprawdę mamy wszystko to, co jest nam potrzebne. Cukry, witaminy C, K, B2, sole mineralne i tak naprawdę dużo, dużo więcej. Czy wiedzą Państwo, co to za wyjątkowa roślina?
Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin.